Tutaj na tej katechezie chcę się trochę podeprzeć pewną prezentacją przygotowaną na wykład, który miałem w Szczecinie 2 lata temu z górą. Ponieważ chcę mówić o pragnieniu potomstwa i o prawie do potomstwa. Kiedy Bóg daje powołanie do małżeństwa, albo nawet wcześniej, kiedy Bóg wzywa do życia, to wpisuje płodność w nasze istnienie. To znaczy, każdy ma być wewnętrznie płodny, życiodajny. Także jak jest w celibacie. I jeżeli kapłan nie jest wewnętrznie płodny, to znaczy, że nie realizuje swojego powołania, jeżeli nie jest duchowo ojcem. Jeżeli zakonnica nie jest duchowo matką, to też, no znaczy, rozminęła się z powołaniem. I w tym sensie, jak się ktoś nadaje na księdza, to się oczywiście nadaje na męża. Jak się naprawdę nadaje na męża, to się nadaje na księdza, bo to nie jest tak, że na męża to trzeba mieć dodatkowe kwalifikacje, czy na księdza. Ma się kwalifikacje te, które Pan Bóg daje, i bogactwo rodzajów mężów jest równie duże jak rodzajów księży. Pan Bóg już prowadzi po swojemu każdego. Cała rzecz jest, żeby człowiek był z nim w dialogu i odpowiadał na wezwanie, które od Boga otrzymał. Natomiast jeśli człowiek zajmuje się sobą, no to wtedy się rozmija ze swoim powołaniem do bycia człowiekiem. W tym sensie także do bycia życiodajnym. Pijawka taka się z niego robi, co wysysa życie z innych, ale sama się nie chce podzielić. Nie chce i nie umie. Paradoks polega na tym, że niekiedy takie pijawki chcą mieć dzieci. Kiedy człowiek chce mieć dziecko albo chce mieć męża czy żonę, to mamy do czynienia z pijawką właśnie. To znaczy, ja chcę mieć coś mojego, coś swojego dla mnie, ja i moje bagno, jak to klasyk deklarował, prawda? I wtedy się pojawia też gadanie o tym, że ja mam prawo mieć kogoś, tak? I na przykład mamy w sytuacji, jak mamy rozbite małżeństwo i ktoś mówi: mam prawo do szczęścia, i sobie szuka nowej pani, bo pani żona odeszła z kimś innym, bo też miała prawo, tak? I nagle się okazuje, że oni chcą, natomiast to nie jest zakorzenione w źródle. Jak człowiek na sobie się skupia, to się odcina od źródła, wiecie. To jest mniej więcej taka skuteczność, jakby zamiast wtyczkę włożyć w kontakt, to wepchnąć ją sobie samemu do nosa. Też są dwie dziurki, prawda? A jak ktoś chce, to nawet uziemienie podłączy do buzi. Prądu nie ma i się można obrażać na rzeczywistość. Ale fakty są takie, że podłączone do kontaktu działa lepiej. I jeżeli jesteśmy wystarczająco inteligentni, żeby uznać fakty, to podłączymy do kontaktu. Ciekawe, że w sferach duchowych mamy tendencję do nieuznawania faktów. Gdzie jest źródło? Co jest źródłem naszego życia? I kręcimy się wokół siebie. Żaden człowiek nie jest nie może być obiektem posiadania. I jakkolwiek oczywiście mama mówi, to jest moje dziecko, to jest, żona mówi, to jest mój mąż, a mąż mówi, to jest moja żona. Cudnie. Jak długo to nie jest w wymiarze posesywnym takim, że to jest moje, to jest, że to jest moja własność. Tylko zostało mi powierzone i jestem odpowiedzialny. Ale nie jest to moje. Rozumiecie? Więc jak długo jest utrzymane to, że jesteś mi powierzona, dzieci zostały nam powierzone, to wszystko jeszcze jest w porządku. Kiedy mówię, to jest moje, w sensie mogę z tym zrobić, co chcę, przegrałem. Przepraszam bardzo, ale komputer chce. A kto z was wie, co to jest? Tak jest, w Stanach Zjednoczonych. Głowa cukrowa w Parku Narodowym Yosemite. Skądinąd bardzo piękne miejsce. Skąd się bierze to napięcie, że ja chcę mieć? Myślę, że nade wszystko stąd, że z tej skazy grzechu, że ja się nie czuję już bezpiecznie. Wobec tego chcę sobie zabezpieczyć moje życie poprzez posiadanie, że moja żona jest moją własnością, wobec tego nikt mi jej nie może zabrać, z nią włącznie, i że ponieważ jest moje, to mam nad tym władzę. Ale nie mamy żadnej władzy. Po pierwsze dlatego, że nie moje. A po drugie dlatego, że kiedy zaczynam traktować człowieka jak rzecz, to tracę też z nim łączność. I tak naprawdę to, kiedy chcę zawłaszczyć kogoś, to tracę możliwość, żeby także być za niego czy za nią odpowiedzialnym. Więc im bardziej chcę zatrzymać, tym bardziej mi ucieka. To kiedyś Antoine de Saint-Exupéry, bodaj w Małym Księciu, powiedział, jeśli kochasz, puść wolno. Jeśli zostanie, jeśli kocha, to zostanie, tak? Jeśli odejdzie, to i tak nigdy nie było twoje. Nie? Bo miłość musi zostawić wolnym, ponieważ miłość oznacza, że jestem przy tobie i dla ciebie, bo chcę. Nie, że muszę. Ale to, że mogę cię kochać, oznacza też, że mogę cię nie kochać. Miłość i to przyzwolenie na miłość musi zawierać w sobie, że mogę jej odmówić. Więc jeśli chcę pozwolić, żebyś ty mnie kochała, to muszę ci pozwolić, żebyś mnie nie kochała. Żeby twoja decyzja o miłości była całkowicie wolna. I do końca wolna. Jeśli dzieci mam nauczyć miłości, to też je muszę tak kochać. Że je kocham w wolności. To wcale nie oznacza braku wymagań. Ale oznacza, że nie trzymam ich w klatce czy na smyczy. Dzieci są nam dawane po to, żebyśmy je najpierw poczęli. I tu się zaczyna rodzicielstwo. Ja będę o tym mówił jeszcze później, ale już tutaj chcę zaznaczyć. Jeżeli mamusia nosi w sobie dziecko, to ona nie jest przyszłą matką. Przynajmniej nie wobec tego dziecka. Wobec tego dziecka, które nosi w sobie, jest już matką. Nawet jeśli je nosi przez 3 czy 4 dni. Jest matką 4 dni, jest matką na zawsze wobec tego dziecka. Ona może być przyszłą matką dla dziecka numer 7, 8 i 9. To tak. I może oczekiwać, wiecie, jak jest modlitwa, módlmy się za rodziców oczekujących potomstwa. To znaczy, modlimy się za kogo? Nie za rodziców, którzy już mają dzieci i czekają na kolejne, które jeszcze się nie poczęły. Więc mamy prawo do tego, żeby, kiedy mówimy o prawie do dziecka, mamy prawo do tego, żeby podjąć działania, żeby się poczęło dziecko i dziecko czasem się pocznie. I wtedy, jeżeli się Pan Bóg tak pozwoli, to ono się potem urodzi i mamy prawo do narodzin dziecka i mamy, no bo dziecko się rodzi, tak? Potem mamy prawo je wychowywać i obowiązek oczywiście i wypuścić z domu. I na każdym z etapów mamy je kochać. Chociaż ta miłość zmienia swoje oblicze. I to nie jest tak, że jak że wypuszczam, bo już nie kocham. Wręcz przeciwnie. Może wtedy właśnie kocham najbardziej. Że pozwalam im odejść. Żeby rozwinęły skrzydła. Chciałbym wam tutaj przywołać ten wątek, o którym mówiłem w Szczecinie. Czemu dzieci nie ma? Odpowiedź krótka jest taka, że dzieci nie ma, bo nie chcemy ich. Nie, że nie chcemy ich w ogóle, tylko że nie ma w nas pragnienia, żeby ich było dużo wokół nas. Nie ma w nas, że tak powiem, zapału do tego, żeby dzieci były. Może dlatego, że nie ma w nas zapału, żeby kochać tak po kmicicowemu, na przepadłe. Bez oglądania się na cokolwiek. To jest jedna rodzina. Nie? I to jest całe ich mieszkanie. Prawie. Zdaje się, mieli tak ten pokój jeszcze jeden i kuchnia i tyle. To, że się dorośli uśmiechają, to jest oczywiste, prawda? Dorośli się uśmiechają, bo zdjęcie robią, tak? Natomiast jak chcemy zobaczyć, jak wygląda rodzina, patrzymy na dzieci. Co widzimy? Że no ten mały to jest przestraszony, bo on jeszcze rzeczywistości nie ogarnia. Natomiast popatrzcie na te dzieci tutaj na dole. One się wszystkie śmieją. To mówię oczy. Oczy się śmieją. Nie no, zdjęcie oczywiście, że jest pozowane, bo ogarnijcie 11 dzieci w jednym miejscu. Ale to weźcie całą swoją rodzinę i ustawcie, tak? I małe dzieci, żeby się śmiały. Natomiast tu widać, że to jest rodzina, która jest razem. To też jest autentyczna rodzina, przy czym niekompletna. To znaczy ich więcej jest tam dzieci, z tego co pamiętam. Ale popatrzcie, ile sięgnijcie pamięcią do swoich życiorysów. Ile rodzeństwa mieli nasi dziadkowie, nasi rodzice? Ile ja mam rodzeństwa i ile mam dzieci? Albo ile planuję dzieci w moim domu? Europa umiera. Czemu jest odwrócona krzywa demograficzna? Nie, bo wolą mieć niż być. Ponieważ jeżeli wolisz być, i żyjesz w tym kluczu, żeby być, to znaczy, żeby kochać, to się dzielisz miłością. I jest ci mało i chcesz więcej się dzielić. Natomiast jeżeli człowiek jest zakręcony wokół, żeby mieć, to wcale nie oznacza, że ja nie kocham swoich dzieci. Kocham swoje dzieci, ale też troszczę się, żeby one miały. Wobec tego, żeby miały i angielski, i balet, i koniki, i żeby każde miało swój pokój, i żeby zawsze miały dobre jedzenie. Zwróćcie uwagę, cały czas, żeby mieć. A efekt jest potem taki, że jak się rozmawia z rodzicami, ile czasu spędzają z dziećmi, to wychodzi, że wcale nie spędzają. Raz, że muszą nieustannie pracować, żeby to wszystko, co dzieci mają mieć, bo je kocham tak bardzo, że to trzeba sfinansować. A po drugie, dzieci nie mają czasu na to, żeby być z rodzicami, bo przecież cały czas są na jakichś zajęciach. Ci, którzy są w moim wieku i ciut młodsi, to pamiętają, jak się chodziło, człowiek spędzał pół dnia na podwórku. I super było. Nikt nas nie gonił po baletach i kółkach. Fakt, czasy były ciężkie i często rodzice musieli harować na dwa etaty, ale przynajmniej mogliśmy spędzić czas razem. A teraz cały czas jest w kieracie. Słuchajcie, to jest absurdalna zupełnie historia. I to jest cały czas w kluczu, że albo ja żebym miał, albo żeby te dzieci miały. Kiedy Tomek Terlikowski szedł ze swoimi dziećmi przez osiedle, to ktoś go zapytał, jak zapisać dzieci do tego przedszkola. A on mówi, ale to są moje dzieci. I tak mówi mi, że się popatrzyli na niego dziwnie. Okazało się, że na całym osiedlu jest jedyną rodziną z piątką dzieci. Kiedy moi przyjaciele, którzy mają trójkę dzieci, ale służąc jako niańki, bo zaprzyjaźniona rodzina postanowiła zrobić sobie randkę małżeńską, więc wzięli kolejną trójkę. Przechwycili na niedzielę, tak? I z szóstką dzieci wchodzą do kościoła na mszę. Mówią mi potem, że czuli się bardzo niefajnie, bo patrzono na nich jak na debili, mówiąc najkrócej. Więc przypomnijcie sobie ostatnią mszę u siebie w parafii. Kiedy ostatni raz i w jakim natężeniu widzieliście rodziny z piątką lub więcej dzieci? No to są wyjątki absolutne. Nie stać nas na dzieci? A kiedy myśmy mieli trudniej? Dziś? Czy na przykład zaraz po wojnie? Kiedy Warszawę odbudowywano, przypuszczam, że to samo dotyczyło Gdańska, to Stare Miasto odbudowywano dokładnie, starano się wedle planów sprzed wojny. Co to oznaczało? Że ta kanaliza była taka sobie, delikatnie mówiąc, a często jej nie było. Później trzeba było przebudowywać te kamienice tak, żeby wprowadzić kanalizację, żeby wprowadzić łazienki i tak dalej. Ale jakoś tak się zdarzało, że dawniej ludzie mieli więcej dzieci. Mniej mieli rzeczy, a więcej otwartości. Czy byli mniejszymi grzesznikami? Nie. Ale chyba troszkę inna była struktura tego grzechu. To znaczy, jeszcze nie wiedzieli chyba, że mogą mieć tyle spraw. Natomiast my mając mnóstwo rzeczy i mnóstwo możliwości, tak naprawdę tracimy gdzieś sens naszego życia. Bo popatrzcie, jesteśmy gotowi zabijać się nad tym, żeby nasze życie było ciekawe, żeby je napełnić różnego rodzaju wydarzeniami, ale tak naprawdę to nas donikąd nie prowadzi. Skąd to się wzięło? Po pierwsze, w moim przekonaniu z tego, że przeżyliśmy jako cywilizacja koszmar kilku wojen i niepokojów społecznych i nauczyliśmy się, że życie jest brutalne. Wobec tego nie ma co wpychać tutaj kolejnych ludzi. Po drugie, rozbudziliśmy nasze potrzeby. No tak działa reklama, że najpierw mówić trzeba człowiekowi, że jego szczęście jest uzależnione od proszku i wtedy można mu ten proszek sprzedać. Tak? Albo że uzależniony jest od piwa takiej czy innej marki, albo od samochodu, albo od suplementu diety, który sprawi, że twoja wątroba będzie w idealnym stanie i boczki ci znikną. I twoje kości się w ogóle nie będą łamały. I twoje włosy w ogóle nie będą pokazywały, że masz ze sobą 40 lat doświadczenia. Tak naprawdę się biorą, myślę, że to ten brak sensu się bierze z hedonizmu, żeby użyć. Jedzmy i pijmy, a potem pomrzemy. I tyle. A papież mawiał, że lepiej jest być niż mieć. Więc kim jesteś? Kim ja jestem? Kiedy patrzę na swoje życie. Nawet ci, którzy mają tę praktykę wspólnej modlitwy, wiedzą, ile to wysiłku trzeba, żeby uklęknąć razem przy łóżku. I o co my się, jak często nasza modlitwa? Panie Boże, zabierz mi moje problemy. A Pan Bóg je daje, czy dopuszcza, czasem myślę daje, żeby człowiek był, a nie miał. Gubimy naszą wiarę w jej najbardziej takim osobistym charakterze i gubimy wspólnotę tej wiary. Znaczy to często jest, że ja mam wiarę, tak? A nie, że jestem że Pan Bóg jest moim przyjacielem. Że jest kimś naprawdę mi bardzo bliskim. Wiecie, modlitwa to nie jest spełnianie takiego czy innego rytuału. My żyjemy w świecie rytuałów, one są potrzebne, jakoś się w nich też wyrażamy, ale one nie są istotą rzeczy. Istotą modlitwy nie jest to, że ja odmówię konkretną frazę, bo modlitwa nie jest zaklęciem. I chociaż słowa czynią rzeczy, zmieniają rzeczywistość, modlitwa to nie są zaklęcia. Kiedy ja mówię przebaczam ci, to ma to tę wartość, ile serca włożyłem w te słowa. Chociaż to, te słowa też kształtują moje serce, to bez dwóch zdań, ale ja mam włożyć moje serce w te słowa i wtedy to działa. Straciliśmy zdolność rozeznawania, to znaczy szukania tego, co jest dobre. Bo to jest właściwość, to jest umiejętność dla tych, którzy szukają, żeby być. Ci, którzy chcą mieć, nie robią rozeznania, chyba że rozeznanie rynku. I z całą pewnością nie szukają woli Bożej. Rozeznanie tak naprawdę to jest pytanie, czego ty, Panie, chcesz? Co chcesz, żebym zrobił? Gdzie chcesz, żebym był? Do kogo mnie posyłasz? No i tego szukania woli Bożej nie ma w nas. Jeśli Pan Bóg mówi, bądźcie płodni, a my mówimy, no ale mnie nie stać. No to znaczy, że gdzieś coś się popsuło. Mocno się popsuło w nas. W rodzinach też się popsuło jako wspólnoty, także ja cały czas podtrzymuję to, co powiedziałem na poprzedniej katechezie. Małżeństwo musi się zawiązać i ono potrzebuje czasu samo, z dala od kochających rodziców. I rodzice muszą wejść w proces wychowywania swoich dzieci i nauczyć te dzieci, że to oni są rodzicami i oni są pierwszymi tutaj, a nie dziadkowie. Natomiast zgubiliśmy gdzieś miłość. Wiecie, ten problem, o którym już Pan Jezus mówi, że gdzieś gubimy naszą miłość wobec rodziców. Przykazanie brzmi, czci ojca i matkę, abyś długo żył i aby ci się powodziło na ziemi. No więc gdzieś to żeśmy zgubili. Nie szanujemy naszych rodziców często. Też ich wykorzystujemy. Też ich używamy. A rodzice wykorzystują swoje dzieci. Natomiast nie umiemy być razem. Niestety media społecznościowe, telefony, Facebooki i inne tego typu rzeczy nam nie pomagają. Znaczy one mogą nam pomóc umówić się na spotkanie, ale z reguły no, jest tak, że jak już się spotykamy, to nadal siedzimy w tych Facebookach. Jedną z najbardziej podstawowych rzeczy, których trzeba uczyć dzisiaj narzeczonych, to jest, żeby nauczyć ich rozmawiać ze sobą, bo nie umieją. Nie, mi nie chodzi o to, że oni umieją patrzeć sobie w oczy i wzdychać, jaka ona piękna jest. Jak robię kurs małżeński, to czy przeciwmałżeński, jak ja go nazywam, no tak, no bo oni się mają zastanowić, czy naprawdę chcą wejść w małżeństwo. Jak już się dowiedzą, czym małżeństwo jest, to czy nadal chcą je zawrzeć, bo potem już jest zamiecione. No więc jak prowadzę, to daję też takie ćwiczenia, żeby tematy do omówienia. I widzę, że są takie pary, którym zadanych 10 minut nie wystarcza, że oni dopiero zaczynają. A są tacy, którzy po 2 minutach już mają omówione wszystko. Dramat. Bo co oni, jak oni chcą razem spędzać czas? A może nie chcą? Jak oni mają zbudować wspólnotę, kiedy wspólnota z telefonem jest ważniejsza? Jak przychodzi piątek, to jest post. A jak jest post, to co robimy? Lajkujemy i udostępniamy. Gdzieś się gubimy w tym wszystkim. Więc tak, co to znaczy, że mamy problem z relacjami? Nie wierzymy, że są stałe, że mogą być stałe. Jak mi się popsuła relacja, to ją wymieniam. Nie, mam ją naprawić. To ode mnie zależy, czy ja chcę, żeby ta relacja była, czy nie. Jeśli chcesz, żeby twój mąż cię kochał, to mu na to pozwól. Daj mu szansę. Jak chcesz, żeby cię żona kochała, to zrób jej miejsce w swoim sercu, żeby miała gdzie cię kochać. Nie umiemy kochać, dając siebie. Traktujemy to jako coś, co, dostanę. No dostanę, ale to, co dostanę, to nie zależy ode mnie, tylko od ciebie. Ode mnie zależy to, co ja dam, a nie co dostanę. No jak dostanę, to też ode mnie zależy, czy przyjmę, czy nie. Ciociu, dziękuję ci za prezent. A nie ma sprawy. Nie ma za co. Ja wiem, że nie ma za co, ciociu, ale mama kazała dziękować. My z tym nastawieniem potem też tak dziękujemy sobie nawzajem. O braku miłości, braku umiejętności dialogu, tak. Czasem się pytam przy spowiedzi czy w rozmowach, czy rozmawiacie ze sobą? Tak, rozmawiamy. Zazwyczaj jest, że tak, rozmawiamy. Mówię, uwaga. Przekazujecie sobie komunikaty, czy rozmawiacie? I się nagle okazuje, że nie rozmawiają. Jest taka scena, to bodaj było Jedz, módl się, kochaj. Jakiś taki film był. Tytuł pomyliłem pewnie trochę. Ale jest tam na samym początku scena małżeństwa, które się dosyć szybko rozpada. Ona mówi swoją kwestię, on mówi swoją kwestię. W samochodzie się nagle okazuje, że nie mają ze sobą nic wspólnego. Ale tak wyglądają często nasze rozmowy, że ja ci powiem moją kwestię, a ty mi powiesz swoją kwestię. Kiedyś byłem świadkiem takiej rozmowy, że niewiasta mówi swojemu młodemu bratankowi, że idzie do klasztoru. Chłopczyk ma lat 11. Ta się przełamuje, że no to ważną rzecz mówi, tak? Bo to do Karmelu, to wiecie, w zamknięcie, po długich wewnętrznych bojach. Mówi, słuchaj, idę do klasztoru. A on na to, a ja dostałem nowe klocki. Ale jak często tak wyglądają też rozmowy między mężem i żoną? Że tak naprawdę się nie słuchamy, bo umiejętność dialogu to jest umiejętność usłyszenia, co ty do mnie mówisz. I odniesienia się do tego, co do mnie mówisz. I w konsekwencji też jest oczywiście brak otwartości na życie. Bo jeżeli mam moje życie, które jest nieustannym pasmem trudów, smutków i koszmarów, to czemu mam tam zapraszać kogokolwiek, żeby się tym podzielić? Tym bardziej, że wszystkie moje wysiłki kieruję na to, żeby ochronić ten mój kawałeczek pola, żeby mi go nikt nie wyrwał. Jeszcze mam tutaj wpuścić pasożyta, trutnia, który będzie mi zabierał mój czas, moje możliwości odpoczynku, moje pieniądze. W konsekwencji też mamy kryzys małżeństwa jako rodziny, bo wiecie, to jest tak, że jak z samochodu wymontowujesz kolejne części, to w pewnym momencie ten samochód przestaje działać. Więc najpierw mamy tak, że jest małżeństwo zakwestionowane jako coś, co jest, może być trwałe, co może być życiodajne, co jest potrzebne nam do tego, żebyśmy funkcjonowali jako ludzie. Powiem wam tak, sam jestem celibatariuszem i bardzo cenię to powołanie, ale cenię je także dlatego, że cenię małżeństwo. I potrzebuję obok siebie małżonków, w których życiu, we wzajemnej ich miłości będę widział blask także mojego powołania. Że będę w nich widział obraz miłości Jezusa do Kościoła, że oni będą dla mnie tym obrazem, który ja sam mam uobecniać wobec nich. Potrzebuję tego. I małżeństwo jest potrzebne jako coś, co jest stałe. A nie, że jak mi się nie podoba, to wymienię na inne. Kiedyś przywołany już Tomek Terlikowski mówił, że jeśli ktoś chce ten widelec włożyć w ucho, to może oczywiście, tylko że on nie do tego służy, tak? Płeć jest nam dana w określonym celu, żebyśmy się uzupełniali wzajemnie. Bo płeć przecież to nie tylko organy seksualne. Cali jesteśmy płciowi. I kobieta jest inna niż mężczyzna. To dla tych niewtajemniczonych. Już mówiłem o Stefano Gennarini. On kiedyś też z tym swoim cudnym językiem polskim mówi tak. Największa grzecha feminizma jest taka, że feminizma mówi, że kobieta jest człowiek. La donna è l'uomo, że kobieta jest mężczyzna. Ale po włosku to jest też ta sama gra słów, która jest w hebrajskim. Tylko u nas to nie ma. Bo my zawsze Polacy mądrzejsi, nie? No dzisiaj nam świat mówił, że kobieta to jest to samo, co mężczyzna. Nie, to nie jest to samo, Bogu dziękować. Kobieta jest inna niż facet. Dzięki temu może go uzupełnić. Drugi facet go nie uzupełni. Ale jak ja chcę być sam, to ja nie chcę, żeby mnie ktokolwiek uzupełniał. Rozumiecie? Ja mogę sobie kogoś dopuścić, żeby, prawda, go wykorzystać, bo teraz potrzebuję, żeby było obok mnie młode ciało, to je będę miał. A potem młode ciało już nie jest młode, albo mi się znudziło, to wymieniam na inne. Albo potrzebuję kogoś, kto będzie mi wbijał gwoździe w domu, no to sobie wezmę kogoś takiego. A potem już nie potrzebuję. Albo potrzebuję kogoś, kto mnie będzie utrzymywał przez jakiś czas, a potem już nie potrzebuję. Ale to jest cały czas w funkcji ja mam. A małżeństwo nie do tego służy. Małżeństwo jest do tego, żebym był jako człowiek. I w pełni człowiekiem mogę być tylko wtedy, jeżeli to my będzie w służbie, jeżeli to ja będzie w służbie my. Że dam siebie. I druga rzecz, która jest w tym kryzysie. Że rodzicielstwo to jest taka jakby element dodany. Więc myślę, że każdy z nas wie i się zgodzi, że nie liczą się słowa, tylko czyny, a słowa się liczą tylko o tyle, o ile idą za nimi czyny. Więc deklaracja ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską ma sens o tyle, o ile ci rzeczywiście jestem, o ile rzeczywiście cię kocham, jestem ci wierny, jestem wobec ciebie uczciwy. Daję ci siebie. I wtedy to jest źródło życia. W innym wypadku jest to źródło oskarżenia. Ale jeśli to jest źródło życia, to to życie zaczyna pulsować, promieniować. Będę mówił o głodzie rodzicielstwa w przyszłości. Czasem jest tak, że to pulsowanie życia przekłada się na potworny ból, bo nie możemy mieć naszych biologicznie dzieci. I to jest dobry znak, jeżeli to boli. Ale jest wiele takich par, które nawet nie wiedzą, że są niepłodne, bo nie są w ogóle płodnością zainteresowane. Są zainteresowane tym, żeby dzieci nie było. Pamiętam też taką historię, jej bohaterka już nie żyje, zginęła w wypadku. Cudna dziewczyna. Pracowała w sądzie jako aplikantka. No i słyszała, jak jej koleżanki mówią o patologicznych rodzinach wielodzietnych. I tam wybrzydzają. No i w końcu Ania nie wytrzymała i mówi: słuchajcie, tymi wszystkimi waszymi tekstami to mi ubliżacie, bo ja pochodzę z wielodzietnej rodziny. A to się wyrwała tamte. Mówią, wyrwała? Moi rodzice mają studia wyższe, mam 10 rodzeństwa. Moi rodzice mają studia wyższe i pracują w zawodzie. Jeden mój brat jest prawnikiem, dwóch jest lekarzami, któryś tam jest inżynierem, niektórzy jeszcze są w szkole średniej. Ja się wyrwałam? To słuchajcie, potem ją obchodziły, te jej koleżanki, tak, żeby przypadkiem nie być w pobliżu. Sama jej obecność była dla nich znakiem, że błądzą, a nie lubimy, jak nam ktoś wytyka, prawda? Ale niestety jest jakieś takie przedziwne utożsamienie patologiczności rodziny wielodzietnej. Z punktu widzenia Słowa Bożego trzeba powiedzieć wprost, patologią jest rodzina 2 plus 1, 2 plus 2. To jest patologia, to jest stan nienormalny. Chociaż powszechny. Z punktu widzenia dziecka jest tak, jak jest jedno, to ten syndrom jedynaka się automatycznie wykształca. Zwracam uwagę, że jeżeli między kolejnymi dziećmi jest więcej niż bodaj 6 czy 7 lat, to każde kolejne jest traktowane jako jedno. Czyli możesz mieć na przykład trójkę jedynaków swoich. Bo jest za nimi za duży odstęp, żeby dzieci weszły w interakcję. I dziecko jest odchowane, pojawia się drugie i nadal nad nim tańczysz. I nadal mu się wykształca ten model, że wszystko, cały świat się kręci wokół mnie. To jest syndrom jedynaka. Jak jest dwoje dzieci, które są blisko siebie czasowo, to one walczą o prymat, tak? Kto jest ważniejszy? To już jest jakaś forma interakcji, ale to jest cały czas za mało. Jak jest troje, to one zaczynają też funkcjonować we wzajemnych odniesieniach, także współpracy. Jak jest czworo, zaczyna się także opieka starszych nad młodszymi. Od strony rodziców też to wygląda dosyć ciekawie. Największa zmiana jest oczywiście, jak się pojawia pierwsze dziecko. Wtedy mamusia reaguje na każdy pisk. Jest w stanie rozpoznać piśnięcie swojego dziecka, nawet jeżeli dziecko się bawi w pokoju, gdzie jest 10 innych, to ona usłyszy, że to właśnie jej dziecko pisnęło i biegnie tam, bo krzywda mu się dzieje śmiertelna. Jak jest dwoje dzieci, to reaguje na wrzask, kiedy słyszy, że no, prawdopodobnie ręka złamana jest i trzeba zareagować. Jak jest troje dzieci, reaguje jak zapada cisza. Przy czym jak już jest troje i się pojawia czwarte, to tak naprawdę oczywiście znowu trzeba wstawać w nocy, znowu jest karmienie piersią, znowu przewijanie, mycie pupy i tak dalej i czekanie, a ząbki rosną, dobra, nie będziemy spali przez najbliższe 2 miesiące tak dalej. No cały ten taniec się powtarza. Natomiast z logistycznego punktu widzenia, jeśli chodzi o funkcjonowanie rodziny, to już się wiele nie zmienia. Nie ma zmiany jakościowej, tej, która była 0 a 1, czy 1 a 2. 3 i więcej, już tych zmian nie ma takich. Też się przyzwyczajasz do tego, że trzeba patrzeć pod nogi, bo zabawki są rozrzucone. Że jak już poskładasz w prawym kącie, w lewym są z powrotem, nie? Bo dziecko wie, skoro mama poukładała, to trzeba rozrzucić, bo inaczej będzie bezrobotna. No i oczywiście ten ostatni punkt to jest antyrodzinne prawo jako przejaw kryzysu, ale to jest też przejaw instytucjonalizacji kryzysu. Żeśmy dopuścili to, że zaakceptowaliśmy, że rodzina nie musi być i nie musi być trwała. Zaczynamy redefiniować pojęcia. Że rodzina to jest po prostu grupa ludzi, którzy żyją razem. Mówimy, że samotne rodzicielstwo jest lepsze niż... Bo to jest taki mechanizm, wiecie, że w efekcie to tak jak z butami, nie? Jak mi się popsują buty, już nie szukam szewca. Idę do sklepu, kupuję nowe. Jak mi się popsuje samochód, a samochód drogi, ale jakby mnie stać tylko było, to bym wymienił na nowy, prawda? Jeszcze mechanicy są potrzebni. Ale na Zachodzie już nie. Dzięki czemu możemy kupować używane. Czyli mechanizm cały czas działa. Wymienić. Pewnie żeście widzieli w mediach społecznościowych ci, którzy oczywiście istnieją, bo jak ktoś nie ma, nie jest na fejsie, to nie istnieje. Ale ci, którzy są, to widzieli takiego demota, że starsi państwo, 50 lat małżeństwa, jakżeście to zrobili? A bo my jesteśmy z tych czasów, jak coś się popsuło, to się naprawia, a nie wymienia. Natomiast dzisiaj myśmy zinstytucjonalizowali destrukcję rodziny. Osobna kwestia jest, że, powiem, chociaż nagrywają. Zapytał mnie mój były student w jednej z diecezji polskich, odpowiedzialny za duszpasterstwo rodzin. Co zrobić, żeby było porządne duszpasterstwo rodzin? A ja mówię, sprofesjonalizować. To znaczy, że doradca rodzinny jest kimś, kto jest pracownikiem poradni rodzinnej i to jest jego jedyna i główna praca, a nie hobby, nawet jeśli za niej się płaci. Innymi słowy, że ja nie muszę zarobić na chleb, żeby potem pracować w poradni rodzinnej, tylko mogę pracować w poradni rodzinnej, a w czasie wolnym mogę się też dokształcić. A on na to, a skąd wziąć na to pieniądze? I mi ręce opadły. Bo my dobrze wiemy, że jeżeli chcę coś porządnie mieć, tak, to muszę na to wydać pieniądze. Jak chcę zrobić tanio, to prawdopodobnie zrobię to 4 razy. Wydam na to więcej pieniędzy i więcej wysiłku zużyję i pewnie nie będzie takie dobre. Ja zdaję sobie sprawę, że tak jak tu usłyszałem od pani Ani, że w archidiecezji gdańskiej jest, że jest jakoś to unormowane, że doradcy rodzinni mają płacone od pary, tak? No ale ja nie wiem, czy te pary przyjdą. Muszę zarobić na rodzinę, muszę się z czegoś utrzymać. Wobec tego w czasie wolnym kosztem mojej rodziny będę pomagał innym. No święty Paweł mówi o takiej sytuacji, że żeby troszcząc się o innych, żebym sam nie został odrzucony. Jeśli chcę coś zrobić, to muszę to niestety robić profesjonalnie. To troszkę jak z celibatem, wiecie. Jedna z moich dobrych przyjaciółek mówi, że ona jest gorącą zwolenniczką celibatu, bo dzięki temu może pójść na plebanię i powiedzieć, żeby ją ksiądz wyspowiadał. A on jej nie może powiedzieć, że teraz się zajmuje żoną. No bo najpierw są pewne priorytety, tak? Więc wydaje mi się, że też trzeba, żebyśmy tutaj mieli pewne myślenie ustawione, jak chcemy kształtować nasze poradnictwo i co chcemy ukształtować w ludziach. Jestem głęboko przekonany, że trzeba w nich kształtować twardą gadkę. To jest tekst, który być może niektórzy z Państwa znają, 10 numer Redemptor Hominis, programowej encykliki świętego Jana Pawła II. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostanie dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Więc albo na twardo idę i uczę, czym miłość jest, albo pozwalam, żeby się to wszystko rozsypało. No więc stać nas, czy nas nie stać na dziecko? Króciutko. Nie mamy pieniędzy, tak? Czasu nie mamy? Czy nie mamy miłości? Myślę, że wszystkiego po trochu, ale nie mamy pieniędzy, bo je wydajemy na rzeczy, które nie dają życia. Nie mamy czasu, ponieważ zajęci jesteśmy generowaniem tych pieniędzy i nie mamy miłości, bo żeśmy się w nią nie zaangażowali, a być może nigdy żeśmy jej się nie nauczyli. Ten wątek to mogę pominąć, antykoncepcji, bo jak nie mamy oczywiście w sobie miłości, czasu i pieniędzy, to robimy tak, żeby wygenerować właściwe sobie środowisko i wtedy się pojawia antykoncepcja i aborcja. Więc tak jak powiedziałem, małżeństwa nie mają dzieci, bo ich nie chcą mieć. Pamiętacie niestety tę panią. Bardzo proszę, módlcie się za nią. I za tych wszystkich, którzy też są dumni z tego, czego powinni się wstydzić. A to są moi przyjaciele ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo skromnie żyjący ludzie, 7 dzieci. I widać jak, no byłem dopuszczony blisko tej rodziny i widziałem jak najstarsi, dwie dziewczyny najstarsze, opiekują się młodszymi. Jaki jest efekt? Że te młodsze chętnie się uczą, jak się opiekować swoim starszym rodzeństwem. Czasem jest to dosyć zabawne, czasem dla tego starszego rodzeństwa trochę uciążliwe, ale jest niezwykle piękne. Dzieci są tam, gdzie są chciane, ale chciane nie, żeby je posiadać, tylko chciane po to, żeby je kochać. Bo to są, można chcieć i chcieć. Przy in vitro, dzieci z in vitro są chciane, ale nie wszystkie są kochane. Nie wszystkie są kochane. Te, które są zamrożone w ciekłym azocie, one nie są kochane. Też były chciane. Były potrzebne po to, żeby w razie czego poszły jako replacement zamiast swojego rodzeństwa, które z jakiegoś powodu się nie może urodzić. Techniki sztucznego rozrodu powołują do życia chciane dzieci, ale nie kochane dzieci. Rządzący oczywiście też nie chcą dzieci i nie chcą mocnych małżeństw, dlatego że mocne małżeństwo i rodzina zawiązana miłością jest podmiotowa wobec państwa i nie daje się sobą manipulować. A jeżeli rozbijemy rodzinę, to możemy rządzić. Jeden by wszystkimi rządzić, jeden by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać, nie? Więc państwo będzie promowało rozwiązania łatwe, będzie nam łamało sumienia, będzie nam budowało przymus ekonomiczny pracy obojga. Niedawno czytałem, że jeżeli mamy dwoje małżonków, którzy pracują zawodowo, mają 3 dzieci, to program 500+ oznacza, że państwo im daje tyle, ile im przed chwilą zabrało. Bo może by tak ktoś pomyślał, no nie, bo trzeba przecież zatroszczyć się o mechanizmy państwowe. Niestety, drodzy państwo, nie jest w tym naszym świecie dobrze. A tu niekompletna troszkę rodzina jeszcze, bo w tym momencie zdjęcia Tomka i Małgosi to jeszcze 5 było schowane. Tak, pod stołem jest. Więc kiedy nas Pan Bóg wzywa do życia, wzywa nas do miłości, do płodności i siłą rzeczy do tego, żebyśmy byli ludźmi, żebyśmy byli przyjaciółmi wobec siebie nawzajem, odsyłam do Humane Vitae numer 9, żebyśmy byli sobie nawzajem wierni i żebyśmy byli życiodajni i żebyśmy tworzyli wspólnoty, które będą mocne, żebyśmy funkcjonowali jako, jako wspólnoty, że jeden jest ze wszystkimi i ci wszyscy są przy nim. Wobec tego trzeba nam być w nieustannym dialogu z tym, który nas powołuje, który nas zaprasza do wspólnoty, żebyśmy mogli rozpoznać powołanie, przyjąć je, wierząc, że ten, który nas woła, wie, co robi. Pan Bóg wie, co robi, kiedy cię woła. Więc ta żona, która cię potrafi doprowadzić do szału, jest ci dana jako odpowiednia pomoc dla ciebie, żebyś był świętym mężem i ojcem. I ten mąż, na którego patrzeć być może niekiedy nie możesz i twoje największe pragnienie to znaleźć wożąchiew, żeby mu wyperswadować kolejne błędy, ten mąż jest ci dany jako odpowiednia pomoc, żebyś była świętą matką i żoną. Żebyście razem tworzyli wspólnotę, która będzie dawała życie każdemu, kto się w niej pojawi. Są takie domy, do których jak człowiek przyjdzie, to niezależnie od rozgardiaszu i bałaganu, natychmiast się w nim odpoczywa. W tej atmosferze wzajemnej miłości męża i żony, rodziców i dzieci. I są takie domy, gdzie jak człowiek wchodzi, to co prawda jest wypielęgnowane, wyczyszczone i się świeci jak nie wiem co. A wy wiecie? Ale życia tam nie ma. I nie odpoczniesz. Tylko czujesz się jak w sklepie albo w szpitalu. Sterylnie jest. I martwo jakoś.